Wywiad wnet.
Nie da się ukryć, że idzie zima. Jutro już 1 listopada, a skoro idzie zima, no to w Polsce wszyscy zastanawiamy się, czy będzie nam ciepło, czy będzie energia, czy nie zdarzą się nieprzewidziane przerwy, kłopoty w dostawach energii, no i oczywiście ile to wszystko będzie kosztowało. Jeżeli te wszystkie problemy zgromadzimy, to wiadomo, że najbardziej kompetentną osobą, która nam o tym wszystkim opowie, jest pan minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, czy będziemy mieli prąd w zimie?
Problemy z energią to mamy teraz. Grzegorz przeszedł, mieliśmy 300 tysięcy odbiorców bez prądu. No i jak słyszymy, w mediach dziennikarze na energetyków nie specjalnie narzekają. Nasze służby i przy poprzednich tego typu sytuacjach i obecnie no, spisały się całkiem dobrze. Mieliśmy 2,5 tysiąca stacji transformatorowych odłączonych, sporo linii wywróconych i w ciągu właściwie jednej nocy, może jednej doby to będzie ładnie zaokrąglone, doszliśmy do tego, do kilkunastu tysięcy, gdzie było już najbardziej, że tak powiem, wszystko porwane i poniszczone. A więc no, nasi energetycy tutaj, korzystając z tej rozgłośni, to chciałbym tym swoim zespołom podziękować, bo naprawdę sprawnie sobie radzą w tych wszystkich awariach. Chcę Państwu zaznaczyć, że nadal funkcjonują dyżury, nadal są pogotowia, ale także są nasi pracownicy, którzy w każdej chwili rzucają swoje zajęcia domowe i jak jest potrzeba, ruszają natychmiast do pracy, a więc cały system dyżurów domowych, który powoduje, że wtedy, kiedy nam się źle robi z powodu braku prądu, kiedy stanie się takie coś jak
huragan.
Przedwczorajszy huragan, orkan. No, te rzeczy zaczynają w Polsce się pojawiać, to tutaj no, służby są dobrze zorganizowane i pracujemy. Z drugiej strony energii w Polsce nie powinno brakować. Także i ze względu na to, że staramy się myśleć o przyszłości. Tak więc, jeżeli popatrzymy na to, co robią Polacy, to rok 2015 do 2016 to jest 2,4% wzrostu zużycia prądu. To jest olbrzymi wzrost zużycia prądu. Do końca trzeciego kwartału...
Jaki jest powód tego?
Do końca trzeciego kwartału 2017 roku mieliśmy już 2% wzrost w stosunku do tamtego podwyższonego zużycia w 2016 roku. A więc jakbyśmy się odnosili do 2015 roku, to rok 2016-2017 da nam 5% wzrost zużycia.
Ale to świadczy o tym, że gospodarka ruszyła?
To jest tak jakby dwie elektrownie potrzebne. To jest 5% to jest dwie duże elektrownie.
Ale to jest zużycie indywidualne, czy też gospodarka ruszyła?
Ja tutaj mówię o wzroście zużycia ogółem. Takie rozbicie dokładne dopiero robimy na podstawie jakby szacunku potencjału wzrostowego no i zebrania odczytu liczników dokładnie. Natomiast o co chodzi w tym zużyciu ogółem? Otóż chodzi o to, że to świadczy o tym, że i gospodarka ruszyła, ale i w gospodarstwach domowych też wzrosło zużycie. Dzisiaj, jeżeli ktoś domek rodzinny buduje, to kiedyś zgłaszał się na 7 kW mocy. Teraz już 11 kW mocy w większości ludzie chcą, a więc przybywa urządzeń domowych. I dla nas to jest olbrzymie wyzwanie, bo mówię, te 5% to tak jakby dwie duże elektrownie, dwa duże bloki energetyczne, 1000 MW prawie potrzebne by były, żeby sprostać tym wymaganiom. I stąd do końca tego roku, w tej chwili już jest na rozruchu, 1000 MW elektrownia w Kozienicach i ona w pełni wejdzie w system od 1 stycznia roku 2018.
To jest węglowa.
Węglowa, tak. Następnie dwa takie same bloki jak w Kozienicach będą wchodziły po kolei do końca 2018 roku, 2019 roku. Mamy budowano blok 500 MW, trochę mniejszy w Turowie. Mamy budowany blok 1000 MW w Jaworznie, który wejdzie gdzieś z produkcją koło końca 2020 roku. I mamy przetarg otwarty w trakcie rozstrzygania na budowę 1000 MW elektrowni w Ostrołęce, też węglowej, której oddanie 2022-2023 rok. To będzie zależało, jak będą odwołania, kiedy się rzeczywista budowa rozpocznie. A więc mamy sytuację taką, że wraz ze wzrostem zużycia przybywa tych mocy. Ale też trzeba pamiętać o tym, że mamy z lat 60. jeszcze niektóre 200-megawatowe bloki.
Do remontu.
Nawet albo już do odstawienia, do wygaszenia, więc musimy tutaj przyspieszać.
No i właśnie, i chcę zapytać, bo to są elektrownie węglowe, czyli to jest trochę inna koncepcja rozwoju energetyki niż ta, którą chociażby lansował pan Waldemar Pawlak, który mówił o tym, że potrzeba rozwijać elektrownie gazowe.
My musimy mieć dywersyfikację i teraz, jeżeli już jest sytuacja taka, że mamy gazoport, że będzie gazociąg do Norwegii, praktycznie umowy już są podpisane, więc wszystkie sprawy ruszają. Więc nasza pewność zasilania w sprawach gazu znacząco wzrośnie. My już tutaj będziemy mieli z kilku kierunków możliwość odbioru gazu, więc z takiego punktu widzenia patrząc, też możemy budować elektrownie gazowe. One o tyle są potrzebne, że w systemie energetycznym węglowe są mniej regulacyjne, jeśli chodzi o nie najlepiej, jak w szczycie pracują, bo to jest kocioł bardzo mocno rozpalony, który do pewnego poziomu chodzi. Ale ta nadwyżka, która jest ruchoma, gdzie ludzie odbierają, nie odbierają, czyli ten górny szpic odbioru, to dobrze, jak są elektrownie gazowe, bo tutaj gazowe bardzo łatwo się schodzi w dół.
Są bardziej elastyczne.
Są regulacyjnie, bardziej regulacyjne. A teraz... więc takie elektrownie też są nam potrzebne i teraz już będziemy je odważniej budowali. Już uruchomiliśmy w tej chwili, jesteśmy w trakcie uruchomienia dwóch takich elektrociepłowni, bo najlepiej jak one są jako elektrociepłownie budowane, więc będzie już w Płocku elektrociepłownia oddawana w Stalowej Woli, we Włocławku, więc tutaj mamy
czyli można powiedzieć, że na zimę jesteśmy zabezpieczeni.
Na zimę jesteśmy zabezpieczeni. Węgla w kraju.
A właśnie o ten węgiel chciałem zapytać, bo wszędzie dochodzą sygnały, że na składach nie ma węgla, że on drożeje bardzo. I jak to jest naprawdę?
Pojawiły się pewne problemy związane ze spiętrzeniem robót z dowozem węgla do elektrowni, do tego stopnia, że przy kopalni redutowej już groziło nam zatrzymanie wydobycia, składy były na tyle zapełnione przy kopalniach, dlatego że ten ostatni kwartał roku jest związany z tym, że wszędzie wszyscy się spieszą, żeby swoje zamiary roczne wykonać, więc jak wiemy, mamy bardzo dużo inwestycji infrastrukturalnych. Przebudowuje się linie kolejowe, więc zamknięcie linii kolejowych. Przebudowuje się drogi, plany się w tej chwili kończy, dużo tłucznia wszędzie potrzeba, dowozu. No i kwestia jest tego typu, że w takiej sytuacji są pewne zatory dowozowe. A ja chcę powiedzieć tak, że do elektrowni typu 1000 MW, czyli taki, jaka w tej chwili blok się oddaje nowy w Kozienicach, który potrzebuje węgla na przykład z Bogdanki. Stamtąd jest jednotorowy wyjazd, więc jest, tym bardziej, jeżeli są roboty, jest duży kłopot. To taka elektrownia potrzebuje 3 duże składy węgla na dobę. To jest około 10-11 tysięcy ton na dobę węgla. Więc z punktu widzenia właśnie tego dowozu, to my mamy w kraju w tej chwili duży ruch z tym węglem. Tym bardziej, że z końcówką roku także wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzień się robi krótszy, więc tutaj też powoduje to i oświetlenia. Bardzo są w Polsce już w stosunku do tego, jak weźmiemy 10 lat do tyłu, rozbudowane oświetlenia uliczne, oświetlenia miejscowości. Z punktu widzenia także reklam kraj już inaczej wygląda. Więc to wszystko powoduje wzrost zużycia prądu. I z tego tytułu energetyka się cieszy, bo ma moc bardziej, lepiej wykorzystano, ale z drugiej strony trzeba dowieźć węgla, bo mamy większość elektrowni w Polsce węglowych. I tutaj, ale nie ma tragedii, gdzieś tam trzymamy się tego obowiązku zapasów miesięcznych.
Ale mniej węgla ze wschodu jest.
Chwilowy był tąpnięcie węgla, mieliśmy w trakcie słynnych manewrów.
Otóż wojskowych.
Wojskowych, tak, rosyjskich.
Zapad 2017.
Tak jest, więc tutaj rzeczywiście przywóz dziesiątek tysięcy, podobno blisko 100 tysięcy żołnierzy ze sprzętem, przerzucanie z z wschodniej Rosji na zachodnią Rosję i na Białoruś spowodowało, że w pierwszej kolejności jechały pociągi ze sprzętem, żeby to wszystko, żeby no, tutaj pokazać rozmach tych ćwiczeń. Dlatego też nam import węgla z tamtego kierunku spadł no, do 40% w ciągu 3 tygodni. I pojawiła się pewna dziura na wschodzie Polski. Ja zaznaczam, że mamy wystarczającą ilość węgla dla produkcji koksu, wystarczającą ilość węgla miałowego dla elektrowni. Natomiast jeśli chodzi o węgiel gruby dla ludności, Polska ma węgiel bardzo dobry i on jest dosyć drogi z naszych kopalń, ale go wystarcza w granicach no, niepełne 50%. 50% od lat kupujemy z zewnątrz, z Australii, na przykład z Nowej Zelandii, no i znacząco z Rosji. Tak. To jest gorszej jakości węgiel i tańszy i dlatego no, w wschodniej Polsce dużo ludzi ten węgiel kupowało. Więc na składach tego węgla polskiego zapasów za dużo nie było. Jak ze z powodu manewrów zaczęło nagle brakować węgla, no to trochę kupcy dosyć, jak zwykle handlowcy się cwanie poruszają w tym momencie. Mówią, brakuje węgla, zaczynają się kolejki tworzyć, można cenę podnosić w górę i w ten sposób szybciutko polski węgiel został rozkupiony, bo będzie mało. Okazuje się, że niektórzy już mają na 2, na 1,5 zimy zapasu tego węgla. Więc to się porządkuje w tej chwili, węgiel na składy wraca. Tak naprawdę na przyszłe lata szykujemy, proszę Państwa, nawet wysyłkową sprzedaż węgla z kopalń, palety po pół tony węgla przygotowywane. Prawdopodobnie będzie można w ten sposób już zamawiać węgiel bez jakiegoś tam specjalnego innego dowozu, czyli normalną taką przesyłkę wysyłową. I ten problem chcemy rozwiązać. Natomiast tutaj chwilowy kłopot i myślę, że tutaj nie ma co na przyszły sezon zapasów robić. Węgla nam wystarczy.
Węgiel będzie. Kolejne pytanie wiąże się może z takimi jednostkowymi przykładami, ale to jest dosyć ciekawe. Mianowicie słyszałem, że rośnie takie zjawisko niepłacenia za prąd i są ludzie, którzy na przykład uszkadzają licznik albo rozbijają ten licznik i wtedy nie można za bardzo dochodzić od nich pieniędzy za zużyty prąd.
Chcę powiedzieć, że rzeczywiście trafiają się przypadki, jeśli chodzi o kradzież prądu szczególnie, no to są sytuacje różne. Czasami to jest związane po prostu z sytuacją rodzinną, szczególnie w rodzinach patologicznych.
Procentowo to dosyć jest spory ubytek, jakby tak sprawdzić, ile tego prądu znika.
No, to jest kilka procent. No, to ale, się liczy, to są sumy spore. To są pieniądze, to są sumy spore.
Muszą za to płacić ci, którzy płacą. Czy da się tego uniknąć? Czy teraz wprowadzacie
coraz, jakieś nowe? Coraz lepiej, lepsza jest egzekucja, dlatego że dla tych, którzy nie płacą, wprowadzane są liczniki, instalowane są liczniki na złotówki wrzucane, normalnie tak jak za telefon w tej chwili. Także już jest to dosyć powszechne, że jak chcesz prąd, to musisz wrzucić te parę złotych do licznika. Dla tych, którzy notorycznie się opóźniają i nie płacą, więc nie zabieramy tego prądu, żeby całkiem nie dawać, tylko mobilizujemy, żeby gdzieś tam w wydatkach sobie kalkulować, że trzeba zapłacić. I ta metoda jest dosyć skuteczna. Natomiast trafia się złodziejstwo. W różny sposób obchodzi się liczniki, w różny sposób się podłącza, ale jeśli chodzi o pomiar tego, co się w sieć wysyła i to, co jest odbierane, coraz więcej jest inteligentnych liczników w Polsce i te liczniki zdalnie pokazują, jaki jest odbiór. I teraz jak na daną miejscowość mamy skierowana dostawę prądu i dostawca wie mniej więcej, ile energii wysyła, i potem ma z liczników, ile jest pobierane i wie, ile na skutek przesyłu, czyli nagrzewania się przewodów, w naturalny sposób tej energii ubywa, no to sobie szybko policzy, że tutaj jest gdzie szukać tego, który prąd kradnie. I te sprawy są coraz częściej wykrywane właśnie wskutek nowych technologii, które
są wchodzi ten tak zwany smart metering, tak? Czyli
taki... No to jest kwestia tego typu, że mam nadzieję, że dosyć szybko nasi naukowcy pomogą nam skonstruują inteligentny licznik, który pozwoli nam na to, żebyśmy na przykład mając urządzenie z licznikiem wpinali się do sieci tutaj w radiu, i, ale brali na swoje, ale pobierali prąd
dla siebie na swój aplikację wysyłając przez telefon.
Na swój licznik, tak. Czyli żeby to była sytuacja tego typu, że i to już jest coraz bliższe, coraz więcej jest tych nowych technologii, więc dlatego, że ta walka Ministerstwa Energii o to, żeby jednak samochód elektryczny mógł
właśnie być właśnie o to chciałem zapytać. Czy będzie więcej tych punktów ładowania samochodów?
Będzie, dlatego że uruchomiamy, jest w trakcie, na ostatnim etapie ustawa o elektromobilności, która porządkuje ten system i która wprowadza też pewien obowiązek państwa, jeśli chodzi o budowę infrastruktury.
Pod samochody elektryczne.
Żeby, tu chodzi o ten początek, żeby rozkręcić, bo dzisiaj tak, nie mam samochodu elektrycznego, bo nie mam się gdzie ładować.
No bo jest kilka punktów w Warszawie.
Tak, no na przykład. Nie buduję punktów ładowania komercyjnie.
Bo się nie opłaca.
Jest na około 100 stacjach paliw, są postawione już w Polsce punkty ładowania. To nasze firmy Lotos i Orlen w to zainwestowały. No a tam raz na dwa tygodnie ktoś się naładuje, więc inwestycja z punktu widzenia amortyzacji nie jest opłacalna. I to się tak kręci, więc żeby nadać temu ton, idziemy w takim kierunku, żeby to państwo albo wspierało, tak jak odnawialne źródła energii, które są normalnie nieopłacalne, ale państwo wspiera i wtedy robi się to już opłacalne. A czy dojdziemy... z tego tytułu chcemy, żeby infrastrukturę, w budowie infrastruktury zauczestniczyło państwo.
No to super, ale czy dojdziemy do takiej sytuacji, w której na przykład no mam samochód elektryczny i chcę sobie go naładować z gniazdka, które mam w mieszkaniu i to wysyłam dzisiaj jakąś aplikację i po prostu mogę to zrobić.
Dzisiaj na swoją instalację w mieszkaniu, jak pan ma domek jednorodzinny, to pan może się do gniazdka każdy
tylko, samochód. Tylko, to bardzo długo trwa wtedy,
no to ładowanie. Idę spać i mi się ładuje. Aha, ale nie ma problemu.
W tych punktach
natomiast
się ładuje
te, które szybkie. Tak. Są punkty, średnie punkty ładowania do 2-3 godzin i są szybkie punkty ładowania kilkadziesiąt minut. Ale to zawsze kilkadziesiąt minut. No 20 minut na przykład już bardzo szybkie.
Ale to można sobie wyobrazić, że na przykład wysyłam taką aplikację.
A to są już dosyć droga inwestycja.
Dostaję wtedy większe natężenie prądu do swojego gniazdka i mogę naładować samochód szybciej.
Nie, natężenie prądu w gniazdku ma pan takie, jaką moc pan sobie zamówił.
A, już nie będzie większe.
Tutaj pan musi przebudować odpowiednią instalację. Rozumiem. Bo musi być zasilenie, żeby to wszystko nie popaliło. No to. Więc instalacja, taką ma pan instalację, jaką pan sobie zamówił. Jako pan moc sobie zamówił, więc tam... Szczególnie w niektórych jeszcze dawniej budowanych domach to jest powiedzmy moc 5-7 kW. Obecnie już jak ludzie robią 11. to 11, nawet niektórzy 15 sobie życzą, w zależności od tego, co myślą u siebie zainstalować w domu elektrycznego. Ale już przy tych, nawet do tego wolnego ładowania, każde gniazdko w tej chwili wystarczy, jeżeli ktoś chce się w nocy ładować, więc... Ci, co mają możliwość podłączania się do swego gniazdka, mogą się podłączyć, mogą się ładować. Ale tu chodzi zasadniczo o to, żeby można było się podłączyć, pojadę sobie, jak to się mówi, do cioci w odwiedziny i jest problem z samochodem elektrycznym, włączę się do niej, no i wiadomo, że to sporo tego prądu trzeba od niej tam zgarnąć. I tak, zapłacić jej, ile jej zapłacić, jak się rozliczać. Każdy patrzył
na własne
wzajemnie.
Konto by
a, tu, a tutaj już w tej chwili można, przygotowywane są rozwiązania, kiedy jadę i samochód ma swój licznik i on na swój licznik po prostu zbiera...
A czy na posiedzeniach Rady Ministrów lobby naftowe mocno atakuje te elektryczne samochody?
Jest kwestia taka, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że cała energetyka jest w miejscu, w rękach ministra energii, a więc zarówno paliwa, gaz, jak i energia elektryczna, jak i kopalnictwo. I tutaj jest wewnętrzna regulacja tych rzeczy. Chciałbym tylko to powiedzieć, że problem był tego typu, że na początku były stacje paliw jako paliwa płynnego. Bardzo szybko, jak rynek potrzebował, operatorzy na swoich stacjach zainstalowali dystrybutory gazowe. I na każdej prawie stacji zajedzie pan taki już taki
LPG,
większy,
tak.
czy w stacji Orlenu, czy Lotosu, czy i wszystkich innych. Zajedzie pan i pan bez problemu LPG maj się, i się dostosowali. Jeżeli będzie teraz potrzeba taka, że będą samochody elektryczne, to jak widzę po podejściu, to już powiedziałem, około 100 punktów jest w tej chwili wśród tych, których ja nadzoruję, a oni to są 1/3 rynku. Więc teraz jak popatrzymy na cały rynek, to wszyscy inni tak samo do tego podejdą, że będą już patrzą, czy ten rynek jest potrzebny, czy instalować, czy nie. Czyli będą po prostu korzystali z trzeciego paliwa.
Rozumiem, ale ministerstwo na razie jeździ samochodami spalinowymi.
To jest kwestia dojazdu. Myślę, że w przyszłym roku pojawią się w ministerstwie już samochody elektryczne, bo myślimy o tym, żeby zachęcać wszystkich, żeby pod urzędami słupki się pojawiły, żeby i państwo, i samorządy trochę zaczęły inwestować w infrastrukturę. Bo to, co na początku powiedziałem, nie mam samochodu elektrycznego, bo nie mam się gdzie ładować, jak gdzieś pojadę. Nie buduję punktów ładowania komercyjnych, bo za mało się samochodów ładuje, mi się to nie opłaci. Stąd państwo musi w to zainwestować i ja właśnie jako minister energii do tego dążę i taki program przygotowuję.
Tak więc z rozmowy z panem...
Będziemy jeździli samochodami elektrycznymi. To przyszłość.
To rzeczywiście jest pocieszające. Lobby naftowe tylko będzie zmartwione.
Myślę, że się dostosują i przemodelują. Przemysł jest bardzo elastyczny, więc
Przemysł chemiczny będzie zużywał nafty wtedy.
Myślę, że to nie stanowi problemu. Zawsze jak nowe przychodziło, był pewien problem. Niektórzy troszeczkę wydłużali w czasie, inni się szybciej dostosowywali do nowych wymogów. I to jest życie gospodarcze.
Tak, więc z rozmowy z panem ministrem wiemy już, że nie będzie przerw w dostawie energii, chyba że jakiś huragan się wydarzy albo orkan.
Ale szybko usuniemy.
Służby szybko usuwają. Że węgla wystarczy i panika jest niepotrzebna na rynku, że jesteśmy w miarę bezpieczni energetycznie na tą zimę.
Nie, jesteśmy nie w miarę, panie redaktorze, ale naprawdę bezpiecznie energetycznie.
Jako Polska też jesteśmy bezpieczni.
Przygotowujemy specjalną nawet taryfę na zimę, jeżeli ktoś zechce się ogrzewać elektrycznie, żeby mieć wygodniej, to w porze nocnej prądu mamy w nadmiarze. No, wiemy, fabryki nie pracują.
Czyli druga taryfa powróci.
Więc specjalna taryfa. Ona jest, ale będzie tańsza. Będzie w tej chwili na zachętę, nawet dopracowana na granicy opłacalności energetyki zawodowej, ale żeby dać szansę osobom, tym, którzy chcą mieć wygodniej, nie chcą w piecach palić, to żeby sobie mogli piece akumulacyjne zainstalować. Wiem, że w wielu mieszkaniach było ogrzewanie podłogowe porobione, ludzie nie korzystają z tego. Energetyka założy dodatkowy licznik i będzie można korzystać.
Więc to optymistycznie to wszystko brzmi. Będzie nam ciepło.
Tak się staramy przedstawiać, jasne, ale na pewno około 90% to wszystko zrealizuje.
Bardzo dziękuję.
100% nie chciałbym gwarantować, bo wie pan, życie jest życiem.
Powiało optymizmem. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Krzysztof Tchórzewski, minister energii w rządzie pani premier Beaty Szydło.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa serdecznie.
Dziękuję.